Kiedy ostatnio trzeba było coś tam porządkować w domu? Od czasu do czasu robimy porządki, no nie? Wiosenne porządki, przedświąteczne porządki. Albo jak coś się tam wydarzy w życiu, że się zrobi jakiś bałagan, trzeba uporządkować. Ktoś nam wkroczy i coś tam poprzestawia, albo sami coś szybko próbowaliśmy znaleźć i się zrobił wielki bałagan i trzeba to uporządkować. I tak jak z rzeczami, tak jak w domu porządkujemy różne pomieszczenia, miejsca, tak też i jeśli chodzi o nasze myśli, też czasem zrobi się jakiś bałagan, bo ktoś nam poprzewraca w głowie. Albo sami się wpakujemy w coś, że nam się trochę zamiesza i już nie wiemy. I trzeba uporządkować myśli. Żeby coś uporządkować, to trzeba przyjąć jakąś koncepcję tego porządkowania, że od największego do najmniejszego, od najważniejszego do najmniej ważnego, od najmądrzejszego do najbardziej prozaicznego i tak dalej. Trzeba uporządkować. Trzeba mieć jakąś zasadę, jakiś wzorzec, jakąś koncepcję. I tak w różnych dziedzinach naszego życia trzeba nam różne rzeczy uporządkować w sferze myślenia. Wczoraj mieliśmy tutaj ślub i w ogóle witamy Sarę i Łukasza jako małżeństwo po raz pierwszy na nabożeństwie zborowym. Cieszymy się bardzo. I trochę wczoraj już porządkowaliśmy myśli na temat małżeństwa, nie? Bo jest tyle zamieszania, tyle różnych pomysłów na temat życia małżeńskiego, że trzeba to sobie uporządkować, żeby to małżeństwo było porządne, uporządkowane. My ostatnio, gdy miałem przywilej stać przed wami, mówiliśmy o relacji, jaka zachodzi między prawem i łaską. Poselstwo brzmiało: pokochaj i stosuj prawo. I się okazało, że niektórzy chyba nie zrozumieli tego, co chciałem powiedzieć, bo słyszałem kątem ucha, że nawet niektórym adwentystom spodobało się moje kazanie. A to już mnie bardzo zaniepokoiło. Mówiliśmy, że Bóg okazuje łaskę zgodnie z prawem Bożym. Usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa nie nastąpiło w oderwaniu od prawa Bożego, tylko w ramach prawa Bożego, bo Bóg ustanowił prawo łaski. I czytaliśmy ten tekst, który jeszcze sobie teraz przywołajmy. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. I ten tekst dobitnie mówi o tym, że łaska nam się stała zgodnie z prawem Bożym, bo Bóg w Chrystusie Jezusie ustanowił prawo łaski, prawo ducha, jak to w naszym tekście jest też nazwane. I używaliśmy wtedy ilustracji prawa łaski w polskim prawodawstwie. Pamiętacie? Prawo łaski to jest absolutnie wyjątkowy przypadek w całym prawodawstwie, w całym systemie prawnym. Można powiedzieć, że jest też wyjątkowy dlatego, że jest tak rzadko zastosowany. W Polsce aktualnie jest około 78 tysięcy osób osadzonych w więzieniu, A w ubiegłym roku prezydent Rzeczypospolitej tylko 8 razy zastosował prawo łaski. Czyli moglibyśmy powiedzieć, 1 na 10 000 osadzonych skorzystał z prawa łaski. Czy prezydent udzielił mu tej łaski? To jest ilustracja oczywiście, ale też tak jest w tym duchowym świecie, że łaska dosięga w rzeczywistości bardzo nieliczne osoby, bo wielu ludzi nie chce uwierzyć w Jezusa Chrystusa, a tę łaskę można osiągnąć tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tylko przez Niego wchodzimy w te warunki, które gwarantują, czy które przesądzają o tym, że możemy skorzystać z łaski, z aktu łaski. Akt łaskawienia, który Bóg ogłosił, kiedy przyszedł Chrystus, przyszedł Syn Boży na tę ziemię, ten akt ułaskawienia zaczął obejmować ludzi, którzy dali wiarę, dali posłuch Ewangelii Chrystusowej. W Ewangelii Jana w 1:17 czytamy: o ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. To od czasu, gdy Syn Boży złożył ofiarę zadośćczyniącą sprawiedliwości Bożej, od tego czasu nastała łaska. I mówiliśmy, kończąc poprzednio, że powinniśmy pokochać i stosować prawo, aby zostać objętym tym prawem łaski. Bo łaska nie jest gdzieś obok prawa Bożego, tylko jest częścią tego prawa. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, porządkując nasze myśli w tej sferze, jak nie stracić tego ułaskawienia, jak postępować, korzystać z tej łaski Bożej, żeby nie stracić tej łaski, bo coś takiego zdarzyło się kiedyś w zborach Galacji. Rozważaliśmy list do Galacji w naszym zborze nie tak dawno i wiemy, że właśnie szereg zborów zostało objętych taką fałszywą nauką, która doprowadziła do tego, że ci wierzący, którzy tak wspaniale zaczęli korzystać z łaski Bożej, w pewnym momencie wypadli z tej łaski. Galacjan 5:4: zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Tak, przejęty w natchnieniu Ducha Świętego apostoł Paweł pisał do zborów w Galacji. Ale o co chodzi? Na czym polegał błąd wierzących w Galacji? Dlaczego Galacjanie wypadli z łaski? Ano dlatego, że dali posłuch pewnej nauce, która zaczęła ich przekonywać, że aby być zbawionym, trzeba się obrzezać, trzeba zacząć wypełniać przepisy zakonu mojżeszowego. W Dziejach Apostolskich w 15 dowiadujemy się o tym problemie, który wystąpił we wczesnym Kościele. To nie dotyczyło tylko Galacji, ale też w innych miejscach. Czytamy, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Przyszli z Judei, z Jerozolimy, z tych ośrodków, gdzie było dużo znawców pisma, prawa, mądrych, w odpowiednich szatach przyszli, z certyfikatami, że są doktorami teologii czy tam czego jeszcze, i zaczęli nauczać. I prosty lud Boży w tych zborach pogano-chrześcijańskich, czyli nie ze środowisk żydowskich, zaczął łykać to jak młode pelikany, taką naukę, no bo przecież to tak jak nam się zdarza, przyjedzie jakiś z Ameryki, wystarczy, że mówi innym językiem, a zielonoświątkowcy są bardzo otwarci na tych, co mówią innymi językami, coś tam zacznie mówić, a ludzie otwierają usta szeroko i mówią, ojej, ale jaka nauka do nas dotarła, wspaniała, ojoj, oj. Tak właśnie tam było. Zaczęli łykać tę naukę i zaczął się problem. Zrobił się nieporządek, bałagan się zrobił, duchowy bałagan w tych zborach. No i wtedy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w tym 15 rozdziale, zebrali się bracia do Jerozolimy, apostoł Paweł też przybył do Jerozolimy i zaczęli obradować, zaczęli zastanawiać się, jak ten problem rozwiązać. Jak to czytamy w 24 wersecie tego 15 rozdziału, ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie, po naradzie, po długiej dyskusji, postanowili, żeby nie nakładać na tych wierzących żadnych innych ciężarów zakonu mojżeszowego, poza tymi czterema rzeczami koniecznymi, niezbędnymi. Mianowicie, wstrzymujcie się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Te cztery rzeczy, jeżeli będziecie czynić, dobrze zrobicie, bywajcie zdrowi. Tak się zakończył ten przekaz do zborów pogano-chrześcijańskich z Jerozolimy od apostołów i starszych kościoła, ówczesnego kościoła. I można by powiedzieć, że w ten sposób apostołowie załatwili problem na zawsze. Nie? Bo wystarczy otworzyć Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, jak ktoś zaczyna namówić, że trzeba szabat, bo inaczej to w niedzielę to wy grzeszycie, albo jeżeli ktoś zaczyna nas przekonywać, że trzeba przepisy mojżeszowego zakonu przestrzegać, to wystarczyłoby pokazać 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Ale okazuje się, że nie wystarczy. Jest jakiś taki bałagan w myślach, w stanowiskach, w koncepcjach, w nauce, w doktrynie i ten problem wciąż powraca. Owocuje skrajnościami, wywołuje dezorientację. Dlatego uporządkujcie swe myśli. To jest nasz dzisiejszy tekst. 1 Piotra 1,13. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chcemy porządkować dalej nasze myśli w tej kwestii relacji między prawem i łaską. Jak to jest z tą łaską i jak to jest z prawem Bożym? Nie będziemy powtarzać tego, co mówiliśmy ostatnio, ale zrobimy jakiś krok, żeby porządkować nasze myśli w tej dziedzinie. Bo trzeba to uporządkować. Jeśli dzisiaj przez nasze rozważanie troszkę zostaniemy pobudzeni, że nie możemy tak sobie żyć, nie rozumiejąc tego, powtarzając za tym to, za drugim co innego, tak sobie chodząc, myślę, w końcu jakoś tam będzie, trochę rozumiem, ale jeśli by ktoś nas zapytał, wytłumacz mi, na czym to polega, no to niekoniecznie wiem, jak to zrobić. Więc niech by to nas zaniepokoiło i było bodźcem do tego, żebyśmy te sprawy sobie uporządkowali, żebyśmy w tej sferze wiedzieli, jaka jest nasza wiara, jakie są nasze przekonania, byśmy mogli też dać odpór tym, którzy będą głosić jakąś inną naukę, ale byśmy też byli w stanie sami się wytłumaczyć z tego, w co my wierzymy. Tak więc trzeba to jeszcze raz powtórzyć, że nikt z ludzi nie był i wciąż nie jest w stanie wypełnić wszystkich wymogów prawa Bożego. Choćbyśmy się dwoili i troili, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pomysł zaproponowany przez tychże nauczycieli z Judei, zaproponowany Galacjanom, by zbawienie warunkować spełnieniem któregoś z przepisów prawa, jest chybiony. To, żeby się obrzezać, aby być zbawiony, to pomysł chybiony, bo wypełnienie jednego przepisu nie załatwia spełnienia całego zakonu, bo w liście Jakuba jest napisane, bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszenia całości. A historia Izraela pokazała, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Jest tylko jeden prawdziwy człowiek, a zarazem prawdziwy Bóg, który to zrobił. Tym kimś jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. On jako prawdziwy człowiek wypełnił doskonale zakon. Syn Boży przyjął postać człowieka i w osobie Jezusa Chrystusa jednocześnie jako prawodawca, bo Syn Boży jest też prawodawcą, wypełnił prawo Boże nadane przez Mojżesza i pokazał, jak należy to stosować. Chodząc po tej ziemi, on jako prawodawca jednocześnie pokazał w praktyce, jak to należy robić. No i rzeczywiście Jezus doskonale wypełniał prawo, a ludzie, przyglądając się Jezusowi, zarzucali mu, że on łamie prawo. Ileż razy tak było, że zarzucano Jezusowi, że on występuje przeciwko prawu Bożemu. Ludzie, biedni ludzie ze swoim ograniczonym myśleniem, bez Ducha Bożego w środku, zarzucali Synowi Bożemu, prawodawcy, że on źle stosuje prawo. Tak na przykład było w odniesieniu do tego szabatu już wspomnianego. Jezus jako Pan szabatu, ten, który go ustanowił, zupełnie swobodnie i zgodnie z myślą Bożą, zgodnie z duchem prawa, wykonywał to prawo, swobodnie się poruszał i gdy uczniowie szli z nim przez pole i te kłosy rwali tam, to było oczywiste, że oni nie łamią tego szabatu, przepisów szabatu. Kiedy uzdrawiał kogoś w szabat, to wiadomo było, że nie łamie tego szabatu, ale ci od litery przepisów to od razu go dopadali i go punktowali i mu wytykali. Jezus, Syn Boży w ludzkim ciele, gdy wypełnił prawo doskonale, wiemy ze Słowa Bożego, że jako arcykapłan i jako ofiara w jednej osobie złożył ofiarę, która zadośćuczyniła sprawiedliwości Bożej. Ponieważ wszyscy ludzie zgrzeszyli i podlegali śmiertelnym sankcjom prawa Bożego, Jezus Chrystus złożył ofiarę usprawiedliwiającą i jednającą nas z Bogiem, bo stał się barankiem Bożym według tych wszystkich przepisów ofiarniczych. Musiał to być doskonały baranek i Jezus takim doskonałym barankiem okazał się, a jako arcykapłan złożył ofiarę z samego siebie. To może trudne jest dla niektórych do pojęcia, ale tak się właśnie stało. I dlatego nie trzeba już więcej składać żadnej ofiary, ani jej ponawiać, bo ofiara Jezusa Chrystusa, w niej się spełniły wszystkie ofiary. Jak list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset mówi: jedną bowiem ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, moje prawa włożę w ich serca i wypiszę ich na ich umysłach, dodaje, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Wielkie myśli są tutaj zawarte w tych słowach, a między innymi jest też tutaj ta myśl o tym, że prawo Boże u wierzących już nie jest nad kamiennej tablicy, na zwoju, tylko jest w sercu wpisane. Prawa moje włożę w ich serca. Chrześcijanin korzystający z łaski Bożej, usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa, nosi to prawo Boże w swoim sercu i nim żyje i kocha prawo Boże, tak jak mówiliśmy ostatnio. A dzięki ofierze Jezusa Chrystusa nastał dla nas czas łaski. Dlatego nasz tekst mówi, żebyśmy jako ludzie trzeźwi całą swą nadzieję ulokowali w łasce, której czas nastał dla nas wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Nie trzeba dodawać, że aktem łaski Bożej objęci są tylko ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Poza Jezusem Chrystusem nie ma łaski, jest prawo. Prawo bez tego aktu łaski. A to prawo bez aktu łaski przenosi nas do więzienia. Kara za grzech jest śmierć. Nie ma innej opcji. Wszyscy zgrzeszyli, a karą za grzech jest śmierć, powiada Pismo Święte. Tylko w Jezusie Chrystusie można skorzystać z łaski. Bóg w Jezusie Chrystusie nam tę łaskę okazuje. Przykładem może nam posłużyć choćby apostoł Paweł. W pierwszym liście do Tymoteusza składa świadectwo. Napisał tak: mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Tenże człowiek, który miał taką przeszłość, dużo złych rzeczy zrobił. Robił to w nieświadomości, jak tutaj czytamy. Robił to w przekonaniu, że robi dobrze. Był nieświadomy. Mimo tego, jaki był, dostąpił łaski. Okazana mu została łaska w Chrystusie Jezusie. Jak czytamy w liście do Galacjan w 2 rozdziale, dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Na czym polega trwanie w łasce? Otóż najprościej mówiąc, najkrócej mówiąc, chodzi o całkowite zdanie się na osobę Jezusa Chrystusa. Zdanie się na Niego. Tak jak człowiek, który ubiega się o prawo łaski w polskim systemie prawnym, zdaje się całkowicie na prezydenta, bo tylko ten jeden człowiek może udzielić prawa łaski. Nie może tego zrobić cały parlament, nie może tego zrobić żaden sąd i tak dalej, tylko prezydent. Dla kogoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem, nie ma innej drogi, tylko tenże człowiek, prezydent RP. W naszym prawodawstwie tak jest. To jest ilustracja, że w Bożym prawodawstwie jedyną osobą, dzięki której możesz być ułaskawiony, oczyszczony od wyroku wiecznego potępienia, jest Jezus Chrystus, Syn Boży. I by trwać w tej łasce, która nam się stała przez wiarę w Jezusa Chrystusa, trzeba po prostu trzymać się Jezusa Chrystusa, cały czas być sercem Mu oddanym, okazywać Mu pełne zaufanie i polegać na Nim. I gdy ktoś przyjdzie i będzie mówił, że musisz to i tamto zrobić, to nie myśl, że to takie proste, że trzeba to zawsze odrzucić, powiedzieć: idź stąd, ty z tą swoją nauką, idź sobie z jazda mi stąd. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Całą swoją ufność złożyłem w Nim. On jest moim Zbawicielem. On mi przebaczy moje grzechy. On mi udzielił łaski. Mało tego, żeby trwać w tej łasce, należy swoje serce nastawiać na podziw dla Jezusa Chrystusa, który za nas wypełnił prawo. Bo to przecież nie jest tak, że Bóg tak obok całego prawa wymyślił akt łaski i prawo jest nieważne. On właśnie w Jezusie Chrystusie to całe prawo zostało wypełnione i dzięki temu Jezus mógł złożyć za nas tę ofiarę ułaskawiającą nas, jednającą nas z Bogiem. Więc my, by trwać w tej łasce, całkowicie zdajemy się na Jezusa Chrystusa i cały czas Go podziwiamy, że On zrobił coś, czego żaden człowiek nie potrafił zrobić. Nam do głowy nie przyjdzie nigdy, że moglibyśmy się sami usprawiedliwić, że moglibyśmy, tak się poczuliśmy teraz, tacy już pobożni, święci i tak dalej, że my tak już nawet i byśmy bez Jezusa sobie poradzili w wypełnianiu wszystkich praw Bożych. No bo takie trendy są, takie nauki krążą między ludźmi, że będziesz przestrzegał tego i tego i tego i będziesz zbawiony. Gdybyśmy negowali prawo Boże, to byłoby umniejszaniem roli Jezusa Chrystusa i odbieraniem Mu chwały. Gdybyśmy mówili, prawo jest nieważne, no to dlaczego Jezus wypełnił to prawo? Gdybyśmy mówili, prawo się nie liczy, no to czemu nasz Pan zajął się doskonałym wypełnieniem tego prawa? To po co On cierpiał? Po co ofiarę składał z samego siebie za nasze grzechy, jeśli prawo się nie liczy? Otóż prawo się liczy i On właśnie to prawo wziął na siebie i On doskonale to wypełnił. I jeżeli jakiś chrześcijanin dzisiaj mówi, a tam prawo, to umniejsza Chrystusowi Panu, który to prawo wypełnił za nas. My raczej powinniśmy mówić, Jezu, chwała Ci i dzięki, że wykonałeś wszystkie przepisy prawa i złożyłeś za nas ofiarę jako doskonały, jako ten, kto idealnie wykonał całe prawo. Podziwiam Ciebie i mnie nigdy by na to nie było stać. Nie ma takiego człowieka, który mógłby wypełnić prawo, a Ty to zrobiłeś. Więc jakże by mi przyszło do głowy pomyśleć, że prawo jest nieważne. Prawo jest ważne. Mało tego, budowanie nadziei na zbawienie w oparciu o własne spełnianie prawa byłoby zanegowaniem łaski Bożej. Po co mi prawo łaski, skoro ja mogę, tak jak to uczono tam w Galacji, że mogę przez obrzezanie, przez przestrzeganie przepisów być zbawiony. Jeśli czegoś nie zrobię, nie będę zbawiony. To jest negowanie łaski. Tak się to stało z tymi zborami w Galacji. Stąd apostołowie, jak uważnie byśmy czytali pod tym kątem Nowy Testament, apostołowie mocno apelowali o to, aby wierzący ludzie, ci, którzy poznali Chrystusa, wzrastali w łasce, by się umacniali w łasce, jak to jest w 2 Piotra 3,18 na przykład. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Na Nim się skupiamy, na Nim polegamy, Jemu oddajemy chwałę. Nie przychodzi nam do głowy, że będziemy budować własną sprawiedliwość, że będziemy budować podstawy do zbawienia poprzez własne wypełnianie różnych przepisów. Nie. Będziemy rozwijać w sobie tę błogosławioną myśl, że wraz z przyjściem Chrystusa został ogłoszony akt łaski Bożej, a my z niego skorzystaliśmy. Jak człowiek objęty prawem łaski może i powinien się zachowywać? Powinien czcić i podziwiać Jezusa Chrystusa i naśladować Jezusa Chrystusa w podejściu do prawa. Bo żeśmy już mówili poprzednio, że powinniśmy pokochać prawo i je stosować. I tak jak Jezus je stosować. Czytamy Ewangelię, czytamy naukę apostolską i dowiadujemy się, jak Jezus, jak Syn Boży, jak apostołowie podchodzili, jak stosowali prawo Boże. Pan Jezus najlepiej to ujął, mówiąc, że jest takie jedno ważne przykazanie. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej siły, ze wszystkich myśli, z całej swojej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. W tym przykazaniu streszcza się całe prawo Boże. Więc od Niego się uczymy tego właściwego podejścia do prawa. Wyobraźmy sobie, że popełniliśmy szereg uchybień prawnych i nie wiedzieliśmy, jak z tego wybrnąć, aby uniknąć kary. I czuliśmy, że wisi nad nami kara. I dostaliśmy namiar na świetnego adwokata, który bardzo dobrze zna prawo, jest zwolennikiem prawa i który krok po kroku, zgodnie z prawem, nas wybronił z tej całej sytuacji. Wybronił nie przez jakieś cwaniactwo, tylko zgodnie z prawem. Ani w czasie procesów, ani po procesie nie mówimy, że prawo jest głupie i nas nie obowiązuje. W takim wypadku raczej koncentrujemy nasz podziw i uwagę na tego adwokata, który tak mądrze, tak właściwie, zgodnie z prawem, zrobił wszystko, że my jesteśmy wolni. Gdybyśmy przy nim zaczęli mówić, a co tam prawo, to ten adwokat, jako miłośnik prawa, jako człowiek prawy, by się obruszył, powiedział, bujaj się, to ja cię nie będę bronił. Jeśli ty masz taki stosunek do prawa, ja znam i stąd. Radź sobie sam. Jeśli oczekiwaliśmy, że człowiek prawa nas wybroni, to my się z tym prawem liczymy, no nie? I tak właśnie jest w tym sensie duchowym, że jeżeli Chrystus Pan zgodnie z prawem Bożym wprowadził nas w ten stan łaski Bożej, to my nie negujemy prawa, nie odrzucamy prawa, tylko podziwiamy naszego Zbawiciela i Pana jako tego, który zgodnie z prawem Bożym nas ułaskawił. Dlatego uporządkujcie swe myśli, mówi nasz dzisiejszy tekst. Uporządkujcie swe myśli. Nie wiem, ile tam mamy w naszych głowach koncepcji, różnych idei na temat łaski, prawa, bo różne rzeczy się dzieją wokół nas i jest problem wielkiego zamieszania doktrynalnego. Bo z jednej strony pojawia się zjawisko judaizowania chrześcijaństwa. Są środowiska, które namawiają wierzących, że mają przestrzegać przepisów zakonu mojżeszowego. I niektórzy już zaczynają się i ubierać, i zaczynają odbywać specjalne nabożeństwa, już się przenoszą z niedzieli na sobotę, żeby w szabat to robić. Niektórzy już myślą o obrzezaniu, bo trzeba, i to dociera do ewangelicznych zborów. Z drugiej strony mamy głoszenie tak zwanej hiperłaski. Czy że wszystko łaska, że łaska tak, że w ogóle gdzie tam prawo, ten Stary Testament to w ogóle należy wyrzucić. To jest jakby inny Bóg w ogóle, nie? Taka druga skrajność. Jeszcze jest nauka o nieutracalności zbawienia, że jak raz kiedyś przyjąłeś przez wiarę Jezusa Chrystusa, to już nie możesz stracić tego zbawienia. I takich dużo różnych myśli dociera do nas. Internety robią swoje, uszy więdną, w głowie się robi zamęt. Dlatego uporządkujcie swe myśli. W Biblii Poznańskiej, dlatego czuwajcie nad sobą. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, mówi Biblia Warszawska. Biblia Warszawsko-Praska, dlatego miejcie w pogotowiu wasz umysł, tak jak człowiek przywiązujący własne biodra przygotowuje się do działania. Po prostu z naszym umysłem trzeba zrobić porządek. Nasze myśli trzeba ułożyć właściwie. Jak to zrobić? Dzisiaj wywołuje problem. Chcę to uświadomić, że nie żyjcie tak, jak macie taką groch z kapustą w głowie, jeśli chodzi o łaskę, prawo i tak dalej. Nie żyjcie tak po prostu, nie chodźcie tak, tylko spróbujcie to uporządkować. Mamy Pismo Święte, mamy Ducha Świętego, to tylko trzeba się trochę tym przejąć. Jak nie bardzo rozumiecie, co i jak, poświęćcie na to czas, wczytajcie się w Biblię, spotkajcie się w grupie domowej, rozmawiajcie razem na ten temat, żeby to było uporządkowane. Prawo i łaska. Jak to jest? Wykażcie się trzeźwością myślenia, mówi nasz tekst. Tak, jako ludzie trzeźwi podejdźcie do tej sprawy. Tu jest greckie słowo, które znaczy być trzeźwym, nie pić wina, być opanowanym, rozsądnym. Tylko nietrzeźwy człowiek odważyłby się przy Jezusie lekceważyć prawo. Wiesz, ja tam prawo. Tylko pijak przy policjancie powie, panie, co tam mi tam te przepisy. Jak jest trzeźwy człowiek, to nogi mu dygocą i mówi, przepisy są ważne. Tak, bo będzie mandat. Ale pijak to nawet zagra na nosie dla policjanta, bo on jest po prostu nietrzeźwy. Chodzi o to, żebyśmy byli jako trzeźwi, trzeźwo myślącym. Tylko mocno podpity człowiek mógłby wpaść na pomysł, że może osiągnąć zbawienie samodzielnie, spełniając wymagania prawa. Trzeźwy człowiek kuma, że bez Chrystusa nie ma szans. Bądźmy trzeźwi, trzeźwo pomyślmy o tym. I całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz. Całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, czyli w Jezusie Chrystusie. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce, jak mówi jeden z przekładów. W dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni. Tak dzisiaj może nie czujesz tego, ale doświadczysz, kiedy tak będziesz całkowicie zdany na Jezusa Chrystusa, doświadczysz tego w całej pełni. Więc jak zakończyć to dzisiejsze nasze rozważanie? Ty więc, synu mój, ty więc, córko moja, dodałbym jeszcze, ty więc, bracie mój i siostro moja, wzmacnij się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie, co udało się uporządkować, co się uda uporządkować w najbliższych dniach w tej kwestii, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Mów to. Interesuj się, jak inni bracia i siostry rozumieją łaskę Bożą, jak rozumieją ten związek między prawem i łaską, że łaska nie działa poza prawem, że działa w ramach prawa Bożego. Mów to, przekazuj to, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy w tej łasce mogli chodzić. I gdy śpiewamy pieśni o łasce Bożej, a mamy dużo pieśni na temat łaski Bożej, żebyśmy to głębiej i rozumieli i jeszcze bardziej doceniali Chrystusa Pana naszego, żeby te pieśni o łasce i słowa o łasce nie były takimi pusto brzmiącymi frazesami tylko, rozumiecie? Tylko żeby to było, ach, żebyśmy wiedzieli, o czym śpiewamy. I żebyśmy mogli z innymi rozmawiać o tym. I żebyśmy innym to przekazywali. Powstańmy do modlitwy.